I Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A ja mam w dłoni taki mały raport z działania, nie wiem czy mały, ale raport z działania służb specjalnych w 2017 roku. Podsumowanie tego działania. Jakie są statystyki roku 2017?
Na statystyki jeszcze trochę jest za wcześnie, to jest podsumowanie tych najważniejszych spraw, o których informowaliśmy opinię publiczną w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Mamy świadomość tego, że to był dobry rok w służbach, to był rok dużej aktywności służb i mamy wiele śledztw, o których warto mówić i o których warto wspomnieć, bo rzeczywiście służby od 2015 roku działają znacznie lepiej i z dużą dynamiką, której wcześniej nie było widać.
To zaczynamy w takim razie opowieść. Walka z korupcją w Wojskowej Akademii Technicznej. Funkcjonariusze delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 7 profesorów i doktorów z Wojskowej Akademii Technicznej. O co chodzi?
No to jest taki modelowy niestety przykład, jak majątek narodowy jest wykorzystywany przez pewne osoby pełniące funkcje publiczne do tego, żeby napędzać sobie własne kieszenie. Śledztwo dotyczące Wojskowej Akademii Technicznej, czy to związane z krakowskimi sądami, to jest podobny mechanizm, który powodował, że podpisywano pewne fikcyjne zlecenia i umowy, by wyprowadzać pieniądze z tych instytucji do prywatnych biznesów, często zakładanych specjalnie po to, żeby ten wyciek pieniędzy publicznych następował. To jest szereg śledztw CBA z tego roku, które były prowadzone w podobnych sprawach, ponieważ i spółki Skarbu Państwa, i poszczególne instytucje publiczne są niestety ofiarami tego typu nieuczciwych przestępstw.
Ale czy takie śledztwo w sprawie Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęło się w 2017 roku? Czy to jest taka sprawa, która trwa od lat, na przykład od której kiedyś pisał w swoich książkach Wojciech Sumliński?
Nie, to jest sprawa nowa. Ona zaczęła się w 2016 roku. Tam były wtedy pierwsze zatrzymania osób związanych z byłą kadrą kierowniczą VAT-u. Także to jest sprawa, która w 2017 roku była kontynuowana, ale jest dosyć świeżą sprawą.
Tych 7 profesorów jest teraz w areszcie?
Z tego co pamiętam, to nie, tam nie było aresztów stosowanych, oni są innego typu środki, były stosowane przez prokuraturę, no ale są to ludzie, którzy w tej chwili czekają na proces.
W Warszawie CBA prowadzi 68 śledztw dotyczących blisko 200 adresów. Tu chodzi o reprywatyzację, dziką reprywatyzację w Warszawie. Teraz kolejny punkt. Ujawnienie korupcyjnego procederu w spółce zbrojeniowej PIT Radwar. Duża korupcja?
No to jest znowu przykład, że tego typu instytucje mogą być wykorzystywane do tego, żeby wyprowadzać pieniądze. To jest duży sukces CBA, ponieważ to jest sprawa znaleziona i wykryta przez biuro. W ostatnich miesiącach doszło do zatrzymania pracowników PIT Radwaru, później osób kooperujących z tą firmą. No i mieliśmy do czynienia z taką grupą, która za łapówki doprowadzała do niekorzystnego rozporządzania mieniem, bo wygrywały przetargi nie ci, którzy składali najlepszą ofertę, ale ci, którzy chcieli za to zapłacić. Także to jest też dobry przykład pokazujący na to, że korupcja to jest obciążenie dla nas wszystkich, bo oczywiście te kontrakty były o tyle wyższe, o ile trzeba było przekazać łapówki osobom decyzyjnym w spółce.
O korupcji w sądzie apelacyjnym w Krakowie już pan dwa zdania powiedział. Korupcja, pranie pieniędzy, zorganizowana grupa przestępcza to zarzuty, jakie mogą usłyszeć zatrzymani przez CBA dyrektorzy, byli dyrektorzy i pracownicy sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej, a inne sądy?
No właśnie, to jest dobre pytanie. To jest śledztwo, które rozpoczęło się od samego sądu apelacyjnego w Krakowie. Dziś już wiemy, że tych sądów jest przynajmniej kilkanaście, bo ostatnie zatrzymania też dotyczyły sądów właśnie apelacji, całej apelacji krakowskiej i wrocławskiej. Mamy do czynienia z dużą grupą przestępczą, która oplotła sądy i wykorzystywała zlecenia tam dokonywane do tego, żeby firmy zakładane przez znajomych i ludzi powiązanych biznesowo z urzędnikami sądowymi dostawały fikcyjne zlecenia. To jest grupa, która z szacunków CBA wynika wyłudziła ponad 35 milionów złotych. Także mamy do czynienia z dużą skalą, śledztwem rozwojowym i niewykluczone, że kolejne wątki będą tutaj rozpoznawane.
Zatrzymania w związku z ogromnymi stratami SK Banku. To jest SK Bank w Wołominie, tak?
SK Bank w Wołominie. Ostatnio mieliśmy do czynienia z chyba największą w historii CBA akcją, ponieważ w tej sprawie zatrzymano w tej samej chwili ponad 70 osób. To jest sprawa, w której straty klientów sięgają ponad 3 miliardów złotych. Ten wątek, który ostatnio CBA rozpracowało, był związany z wyłudzaniem kredytów przez firmy z branży deweloperskiej. Te kredyty nie były spłacane, fałszowano przy tej okazji dokumentację i zarzuty usłyszeli zarówno pracownicy samego SK Banku, jak i firmy, które po te kredyty się zgłaszały. To jest dobry przykład też tego, że CBA dobrze dba o majątek, nie tylko tak zwany publiczny, ale również prywatny, jeżeli tutaj mamy do czynienia z aferą, która uderzyła po kieszeni klientów SK Banku, to jest dobry przykład tego, jak CBA dba o te interesy.
Ujawnienie milionowych wyłudzeń przy budowie internetu ostatniej mili, 19 podejrzanych, 12 projektów unijnych na łączną kwotę 90 milionów złotych. 58 firm i beneficjentów uczestniczyło w nielegalnym procedurze, tak wynika ze śledztwa katowickiej delegatury CBA. Zatrzymania w związku z korupcją w grupie Azoty, agenci z lubelskiej delegatury CBA, w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 6 osób w sprawie o charakterze korupcyjnym, żądania 40 milionów złotych i powoływania się na wpływy w największych spółkach Skarbu Państwa. Wśród zatrzymanych jest przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Marek G., przedstawiciel grupy Lotos oraz biznesmeni. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Ujawnienie procederu korupcyjnego przy zakupie niesprawnego systemu Meteo dla wojska. Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 5 osób. W śledztwie jak jakiś komentarz, w której sprawie pan chce...
No tu każdą sprawę można było patrzeć jakimś komentarzem. No to jest zarówno ten proceder związany z wadliwym sprzętem Meteo, to jest proceder, który mógł być niebezpieczny i tutaj bardzo dobrze, że CBA weszło w tę sprawę, ponieważ okazało się, że sprzęt zakupiony dla wojska był wadliwy i nie spełniał wymogów stawianych temu sprzętowi. To mogło skutkować temu, że na lotniska do obsługi ruchu lotniczego wojskowego mógł trafić sprzęt, który po prostu mógł mieć wadliwe odczyty. I tutaj bardzo dobrze, że CBA weszło w tę sprawę, bo to mogło być coś niebezpiecznego dla ludzi.
Zatrzymania w związku z korupcją w elektrowni Szczecin. To jest budowa elektrowni Dolna Odra. Wykrycie wyłudzenia 40 milionów złotych na nieistniejącą inwestycję. To jest elektrownia też, nie, to już nie jest elektrownia Szczecin, tylko to jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 40 milionów złotych. Zatrzymano 26 osób w śledztwie dotyczącym tego działania.
To też jest dobre, bo FPARP to jest instytucja, która rozdziela unijne pieniądze i tu zarówno CBA w tym roku, jak i ABW podejmowały różne działania zlecone przez prokuraturę i tu rzeczywiście były zatrzymania związane z próbami wyłudzenia tych subwencji i dotacji. Niestety znaleźli się ludzie, którzy chcieli na pieniędzy i w sposób przestępczy z nich chcieli korzystać. Deklarowali, że będą prowadzić jakieś inwestycje, które okazały się być później
fikcją. Zatrzymanie byłego zarządu zakładu chemicznego Police S.A. To z kolei szczecińska delegatura CBA. jak jeździliśmy dookoła Polski, chcieliśmy zatrzymać się w Policach, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, ale tam nawet związkowcy z Solidarności nie mieli czasu dla Radia Wnet, więc nie ustaliliśmy co, kto i za co, ale tutaj 29 milionów dolarów. Taką sumę widzę korupcyjną. Śledztwo trwa od 2014 roku. Z kolei w Poznaniu zarzuty dla trzech wojskowych. Co to za sprawa?
No to jest sprawa związana z... Już chwilę. To jest sprawa związana z korupcją w wojsku. To jest sprawa, która dotyczy, no raczej drobniejsza sprawa, która pokazuje, że ochrona antykorupcyjna również rozciągnięta jest na wojsko, ponieważ tam pewne praktyki korupcyjne zostały zidentyfikowane przez CBA. To CBA weszło w tę sprawę i zatrzymało osoby, które wykorzystywały pełnione w wojsku funkcje do tego, żeby nabijać sobie własne pieniądze.
Ale ja tutaj tak trochę nie rozumiem z tym sprzętem Meteo, że weszło CBA, no bo to, że sprzęt okazał się wadliwy, no to trzeba chyba mieć jakieś dowody, że jak był zamawiany, to wiedziano, że jest zamawiany wadliwy. No bo tak to, no, tak to wygląda na to, no jakieś było zamówienie, prawda? No przecież nikt nie zamówił chyba wadliwego sprzętu, więc no jeżeli będzie się karać za to, że sprzęt potem się okazał wadliwy.
On
no
był wadliwy w rozumieniu tego, że nie spełniał wymogów przetargowych.
Przy przetargu była, jakieś tam...
osoby, które no, czyli wyłaniały czyli zamówiony zamówienie. Był, wiedziały, że wybierają sprzęt, który nie spełnia wymagań i był w tym sensie wadliwy, że nie spełniał oczekiwań.
Aha. No i jeszcze mam tylko jako taki przeciętny obywatel taki niedosyt, dlaczego pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jeszcze przez CBA nie została zatrzymana któregoś miłego poranka, bo chyba na to duża część społeczeństwa, przynajmniej w Warszawie, oczekuje, ponieważ no, skala tego, żeby wyrzucić 40 tysięcy ludzi z mieszkań, no to, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz mówi, że ona nic o tym nie wiedziała, no to chyba już nawet za to powinna być zatrzymana.
No tutaj śledztwo się toczy i to decyzją prokuratorów będzie, kto i kiedy usłyszy jakie zarzuty. Tu CBA nie może działać wbrew logice śledztwa, także to jest pytanie, na które być
nie,
może
no, myślę,
za jakiś
że zamknięcie
czas
pani prezydent nie byłoby wbrew logice. No.
To czytam jeszcze parę punktów. Ujawnienie korupcji przy nielegalnym załatwianiu dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tutaj ofer 900 tysięcy złotych łapówki, to jest taka kwota. Zatrzymania w Pekao S.A. Agenci warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 5 podejrzanych w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w spółce PKP S.A. przez zawarcie w maju 2016 roku, czyli już za czasów dobrej zmiany, przez spółkę kolejową z jedną z warszawskich spółek niekorzystnej umowy na blisko 2 miliony złotych. Wykrycie gigantycznej łapówki 25 milionów dolarów za płatną protekcję. Funkcjonariusze lubelskiej delegatury zatrzymali w Warszawie 2 biznesmenów, obcokrajowców i polskiego przedsiębiorstwa. Sprawa ma związek z przestępcą korupcyjnym. Mężczyźni, powołując się na wpływy w sferach rządowych jednego z afrykańskich państw, chcieli doprowadzić do zawarcia kontraktu z polską spółką na dostawę maszyn rolniczych. Ciekawa historia.
Ciekawe śledztwo, tak. Międzynarodowa sprawa. Tam zaangażowany w to był rząd jednego z krajów afrykańskich, który rzeczywiście miał być rzekomo beneficjentem tych maszyn rolniczych, znaczy kontrahentem polskiej firmy, no ale tutaj się okazało, że dwóch panów no, chciało za łapówkę załatwiać jakieś kontrakty. To jest coś, na co CBA na szczęście nie pozwoliło.
Punkt 17. Agenci CBA z delegatury w Krakowie zatrzymali założyciela i prezesa znaczącego inwestora na rynku nieruchomości, członka zarządu dewelopera, prezesa zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkanie posła na Sejm z Koszalina. To już jest sprawa pana Gawłowskiego. Czynność ma związek z podejrzeniami przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił on funkcję wiceministra środowiska. Jak tutaj dokumenty w tej sprawie wyglądają?
No, dokumentacja jest na tyle wiarygodna i pełna, że prokuratura zdecydowała się na skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu. Doszło do przeszukań mieszkań pana posła, także wydaje się, że ta sprawa jest dobrze udokumentowana i tutaj nie będzie żadnej kompromitacji. Natomiast no, mamy do czynienia z trzema ciekawymi ostatnio śledztwami CBA, bo i te zatrzymania, o których pan przed chwilą mówił, związane z małopolskimi dworcami między innymi i sprawa posła Gawłowskiego czy senatora Grupskiego. To są trzy sprawy, które dotyczą aktualnych parlamentarzystów i tutaj CBA, wypełniając swoje obowiązki, będzie robiło wszystko, żeby pociągnąć ich do odpowiedzialności za przestępstwa, które, jak się zdaje, popełnili.
Ale przepraszam bardzo, a co słychać u posła Burego? Bo był taki poseł Bury i on miał tam różne sprawy, a potem nagle się okazało, że cisza, cisza i jeszcze raz cisza.
No to jest raczej pytanie do prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie afery podkarpackiej, ale mam nadzieję, że to śledztwo się gdzieś toczy i nikt o nim nie zapomni.
Chyba wszyscy mamy nadzieję. No.
Jest jeszcze cały proceder wyłudzania VAT-u. Tutaj też pewno dużo zatrzymań, dużo spraw, które wyjaśnia CBA.
No tutaj jest zarówno CBA, jak i ABW ma dużo do zrobienia i dużo w tym roku robiło. Ze statystyk wynika, że ABW średnio rocznie robi w okolicach 10 miliardów, znaczy robi śledztwa związane w okolicach z 10-miliardowym wyłudzaniem VAT-u czy innych opłat i rzeczywiście w tym roku również te statystyki będą wyglądały podobnie. Ale co warto podkreślić, to CBA jest tą służbą, która ostatnio coraz lepiej identyfikuje próby przestępczego wyłudzania VAT-u i to jest służba, która była w stanie zabezpieczyć skutecznie ponad 500 milionów złotych.
Ilu jest funkcjonariuszy CBA, ilu jest funkcjonariuszy ABW?
No, tego typu informacje są informacjami niejawnymi.
Ile podsłuchów jest założonych w Polsce?
A to z kolei pytanie, na które będziemy w stanie odpowiedzieć w czerwcu, jak minister sprawiedliwości, prokurator generalny przedstawi parlamentowi odpowiednie informacje.
A jak wygląda to miejsce, gdzie się teraz, nowoczesne miejsce podsłuchiwania, taka podsłuchiwarka nowoczesna? Nagrywane są rozmowy, jest jakiś taki...
Nie, no muszą być nagrywane, no panie redaktorze.
Tak,
no,
nagrywane tak, ale czy maszyna, czy siedzą ci panowie,
nie,
no, w słuchawkach?
To nie jest tak, że panowie
panie...
siedzą, słuchają, a potem opowiadają.
Nie, służby muszą są nagrać, coraz lepiej wyposażone, są modernizowane, także to jest...
Ale teraz to podsłuchać i nagrać to może każdy taki sprzęt, że to nawet nie trzeba jakichś tam znacznych służb.
Sprzęt nowoczesny, no i służby zgodnie ze swoimi uprawnieniami tak prowadzą tego typu działalność, jak działalność operacyjna, rozpoznawcza, czyli mówiąc potocznie podsłuchy i te osoby, które powinny być podsłuchiwane są.
Ciekawa praca?
Ja nie pracuję w służbach, więc trudno im to powiedzieć. Mam wrażenie, że jest to praca zdecydowanie niedoceniana i bardzo ważna dla naszego państwa.
Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych, był gościem poranka. Czy chce pan coś jeszcze powiedzieć, dodać? Ma pan jakiegoś newsa?
Nie mam newsa.
Coś się w nocy wydarzyło?
Z tego, co wiem, jeszcze nic specjalnego, ale może jakieś informacje jeszcze do mnie spłyną.
No i co pan o tych 17 punktach, które przeczytałem, sądzi?
Znaczy, no ja oczywiście bardzo się cieszę, że służby działają, natomiast to myślę, że to cały czas jednak jest, tak jak mówię, taki odczuwam społeczny niedosyt, że oczywiście no, jest sporo osób zatrzymywanych, ale to są przeważnie osoby z tego niższego szczebla jednak, a przez 2 lata to już można byłoby chyba parę osób z tego takiego szczebla znaczącego powoli gdzieś tam pociągnąć do odpowiedzialności, bo choćby na przykład no, ta sprawa, tu wspomniałem pana Burego, no, przed wyborami była to głośna sprawa, tutaj, to nagle już nie ma głośnej sprawy.
A jakieś właśnie duże śledztwo, czy jest prowadzone w sprawie dużych spółek Skarbu Państwa, wielkich transakcji, które miały miejsce za czasów rządu Platformy PSL-u? Przecież ta suma wymieniana przez panią premier, miliardów złotych strat, no, w tym raporcie nie jest rzeczywiście reprezentowana.
No, mamy do czynienia z różnymi śledztwami, no ale nie są to śledztwa, które dotyczą tych najbardziej pewnie interesujących opinię publiczną spraw, ale chociażby ta inwestycja zakładu chemicznego Police, czyli znana i głośna sprawa kupna kopalni fosforytów w Senegalu. To jest sprawa, która kosztowała nas 30 milionów dolarów i to jest jedna z tych spraw z zeszłego okresu, które są wyjaśnione.
A KGHM też był na dużych zakupach w Kanadzie. 10 miliardów złotych transakcja przez Wyspy Dziewicze zrobiona. Przez raje podatkowe zrobiona, to też jest badane przez
CBA? To jest również objęte śledztwem, tu akurat śledztwo zostało zlecone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to ona prowadzi te działania i ta sprawa na pewno też zostanie przebadana, bo jest badana w tej chwili.
No to badamy sprawy. Stanisław Żaren był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję
na zegarze.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego, nowego, owocnego, nowego roku. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:55. A teraz czas na podsumowanie roku na Ukrainie. Przy telefonie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. Może nie tyle podsumowanie roku, co powiem o wydarzeniu, które jest pozytywnym elementem w kończącym się roku na Ukrainie, a w pewnym sensie też rzeczywiście odnosi się do wcześniejszych wydarzeń. 27 grudnia dokonano operacji wymiany jeńców i zakładników pomiędzy Ukrainą a tak zwaną Ługańską i Doniecką Republiką Ludową, czyli prorosyjskimi separatystami. W wyniku operacji na Ukrainę powróciło 73 ukraińskich żołnierzy i działaczy społecznych. W zamian Ukraina wypuściła 233 osoby. To pierwsza wymiana jeńców od 15 miesięcy. Wśród osób, które zostały uwolnione z rąk separatystów, byli zarówno żołnierze, którzy trafili do niewoli nawet jeszcze w 2014 roku, ale też m.in. obrońcy donieckiego lotniska z 2015 roku, m.in. Aleksander Morozow. Wypuszczony został również Ihor Kozłowski, to ukraiński naukowiec i religioznawca, działacz społeczny. Kozłowski był mieszkańcem Doniecka i tam właśnie separatyści uwięzili go w styczniu 2016 roku. Miało to mieć związek z próbą wysadzenia pomnika Lenina. Kozłowski do tego czasu nie opuścił Doniecka, ponieważ tam przebywał jego ciężko chory, sparaliżowany syn. Również wśród osób zwolnionych znalazł się żołnierz Gwardii Narodowej Jewgen Czudnecow. Tam z kolei dostał wyrok tych tak zwanych separatystycznych republikach 30 lat więzienia. Ukraina przekazała tak zwanym separatystom 237 osób. Oprócz tego 40 osób zostało zwolnione, a 29 nie chciało powrócić na tereny okupowane. Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka Waleria Łutkowska poinformowała, że wśród zwolnionych przez Ukrainę są różne osoby, których sprawy były też na różnym procesie postępowania. Ukraina jednak nie wydała tych osób, wobec których zakończono postępowania i zostały uniewinnione albo odbyły już karę. Te osoby zostały uznane za całkowicie wolne i kwestią opuszczenia Ukrainy musiały podjąć same. Łutkowska też przewiduje, że wkrótce powinno dojść do kolejnej wymiany jeńców, a wypracowane procedury powinny to ułatwić. W czwartek szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Hrycak poinformował, że na okupowanych terenach przetrzymywanych jest jeszcze 103 ukraińskich zakładników. Jednocześnie Hrycak poinformował, że ogółem osób, które mogą być w niewoli i których los jest nieznany, jest ponad 400. Obecnie SBU liczy, że zwolnieni zakładnicy mogą przekazać dodatkowe informacje, które pozwolą na ustalenie losu tych osób. Wobec zwolnionych będą przeprowadzone również działania o charakterze kontrwywiadowczym pod kątem możliwych powiązań z Rosją. Tymczasem po kilkudniowej przerwie w ostrzałach, ta przerwa akurat wypadła w katolickie Boże Narodzenie, na wschodzie jednak znów separatyści zaczęli strzelać. Ostatniej doby 6 razy ostrzelali ukraińskie pozycje. Został ranny jeden ukraiński żołnierz. Ukraińcy informują również, że wczoraj około godziny 22 zestrzelili rosyjskiego drona Orlan-10. został także zaobserwowany przelot drugiego samolotu bezzałogowego. Wykorzystanie samolotów bezzałogowych w tym terenie jest niezgodne z porozumieniami mińskimi.
A jak bitwa na szczytach władzy na Ukrainie przebiega?
No może ciężko mówić o takiej bezpośredniej bitwie. Jest wiele różnych wydarzeń, które mają charakter rywalizacji. Przypomnę, że na Ukrainie zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne odbędą się w 2019 roku, przynajmniej zgodnie z kalendarzem wyborczym, ponieważ nie cichną głosy, że te wybory mogłyby się odbyć nawet w tym roku. No i oczywiście to, co obserwujemy, ma z tym związek. Ten rok to na pewno, a przynajmniej druga jego połowa, to na pewno też rok związany z aktywnością Saakaszwili i jego rywalizacją z Poroszenką. Ostatnie wydarzenia, przypomnę, że w Saakaszwili został uznany za osobę pozbawioną obywatelstwa na Ukrainie, jest właściwie bezpaństwowcem. Toczą się postępowania, które mają doprowadzić do ostatecznego zamknięcia od strony formalnej, prawnej status Saakaszwilego. Na razie Saakaszwili przebywa na wolności, organizuje co jakiś czas protesty. Te protesty za każdym razem skupiają coraz mniej zwolenników. Ostatni, który odbywał się w tą niedzielę, która już była, skupił w ogóle bardzo mało osób, ale pierwszy raz obecna władza i zwolennicy Poroszenki postanowili też wyjść na ulicę, zorganizowali taką kawę na Chreszczatyku, czyli na tej głównej ulicy Kijowskiej, która miała być taką manifestacją poparcia dla prezydenta. Te akcje nie cieszą się popularnością bezpośrednio wśród ukraińskiego społeczeństwa, które niewątpliwie jest zmęczone różnego rodzaju potyczkami politycznymi, a do tego jeszcze tą sytuacją wojenną, którą też państwo relacjonuje, a której chyba no, takim szczególnym przykładem właśnie są kwestie związane z ukraińskimi jeńcami i tymi ostrzałami, które wciąż słychać na wschodzie Ukrainy.
Bardzo serdecznie dziękuję za ostatnią w 2017 roku w Poranku Wnet korespondencję z Kijowa. Pewno głos Pawła Bobołowicza pojawi się w programie wschodnim, który jutro poprowadzi Antoni Opaliński. Dobrego dnia ci życzę, Pawle.
Wzajemnie Krzysztofie i naszym słuchaczom życzę dobrego dnia z Kijowa wprost na Dnieprzu.
A w Warszawie pada deszcz.
A u nas jest mgła.
Jest godzina 8:01 z Kijowa w Poranku Wnet. Paweł Bobołowicz.